各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
Dzień dobry, współpraktykujący. Będziemy nadal mówić o współczuciu i o tym, jak praktykować współczucie. I aby móc praktykować współczucie, powinniśmy przede wszystkim zdawać sobie sprawę, czy być w stanie dojść do tego, w jaki sposób to robić. Czyli czego tak naprawdę ludziom wokół nas potrzeba i w jaki sposób, w jaki umiejętny sposób możemy im to dać. Często bowiem jest tak, że kiedy chcemy być współczujący, chcemy się dzielić efektami swojej praktyki, szczególnie jeżeli jesteśmy pod wrażeniem właśnie tych efektów praktyki, uważamy, że praktyka jest czymś wspaniałym i chcemy podzielić się tym z innymi, to przybieramy taką postawę dosyć nachalną. Staramy się narzucić innym to, co chcemy im ofiarować. Robimy to w taki siłowy, forsowny sposób. Więc na przykład w tej sytuacji domowej, o której wspominaliśmy, powiedzmy, jesteśmy pod wrażeniem jakichś doświadczeń, odosobnieniu, czy w ogóle efektów tej praktyki. Możemy przyjść do domu i jakby starać się wszystkim, na przykład dzieciom, narzucić to, żeby medytowały. Siadajcie tutaj, będziemy teraz medytować. Nie uwzględniając ich potrzeb, ich tego, co im potrzeba, tylko jakby narzucając własną wizję, czy własny sposób dzielenia się tym, co uważamy za wartościowe. I jeżeli mamy takie podejście, takie właśnie polegające na narzucaniu czegoś innym, jakimś tak wciskaniu im czegoś, to no, na ogół efekty są zupełnie odwrotne od zamierzonych. Jeżeli chcemy coś narzucić dzieciom, czy powiedzmy to, żeby medytowały, czy w zasadzie cokolwiek innego, to no, skutki są na ogół odwrotne. Dzieci mają jakąś taką negatywną reakcję, jakiś sprzeciw wobec tego. Nie tylko nie chcą tego robić, ale wręcz mogą w pewnym momencie w ogóle przestać nas słuchać. A później w życiu może być tak, że wręcz nie będą chciały mieć nic wspólnego z tym, co chcieliśmy narzucić, na przykład z praktyką Chan, ponieważ mają takie negatywne doświadczenia. A więc w jaki sposób dzielić się i okazywać współczucie i troskę i dzielić się tym, co uważamy za dobre z innymi, z najbliższymi, z rodziną, z innymi ludźmi. No, mówiliśmy o tym, że najlepiej jest po prostu zachowywać się naturalnie i tu nie narzucać niczego, tylko samym swoim zachowaniem jakby świadczyć o tym, co jest dla nas wartościowe i co robimy. Czyli też o tym, że uprawiamy praktykę Chan. Ponieważ jeżeli rzeczywiście mamy jakąś taką troskę głęboką o innych, chcemy im pomagać, chcemy okazywać im współczucie i zachowujemy się w sposób naturalny, nie starając się niczego narzucić, to sama ta postawa będzie jakoś przekonywać innych. Ta radość, jakaś taka pogoda ducha, które wypływają z praktyki, będą się przejawiać w sposób naturalny, będziemy niejako promieniować tym i inne osoby po prostu zaczną to zauważać. Zauważą, że no, jesteśmy w sposobie zachowania dosyć swobodni, radośni, spokojni i nabiorą do nas zaufania. jakby zobaczą, że stwarzamy taką przestrzeń, czują się w naszej obecności bezpieczni i też im udziela się taki nastrój. Również zauważą, że nawet jeżeli przechodzą jakieś trudności, jakieś problemy, to jakoś nie są oceniani i mogą się nieraz z nami podzielić tymi problemami. A więc to, co tu jest ważne, to że jeżeli naprawdę chcemy się dzielić, czy dawać innym coś, to niekoniecznie trzeba to nawet robić jakoś tak intencjonalnie, czy posługiwać jakimiś słowami. Wystarczy na początek sam sposób bycia, sam sposób, w jaki się zachowujemy. I wtedy stopniowo, w sposób naturalny, by osoby wokół nas zauważą to, naszą postawę, być może z własnej inicjatywy zaczną się do nas zwracać, czy nawet pytać o praktykę chan. Także to, co jest istotne, to abyśmy przejrzeli się właśnie swoim zachowaniu, temu, w jaki sposób podchodzimy do troszczenia się o innych, do pomagania innym, w jaki sposób to robimy. Czy rzeczywiście po prostu samą swoją postawą, sposobem zachowania jakby świadczymy o tym, co robimy, czy też staramy się jakoś tak na siłę narzucać coś innym. Staramy się jakoś z czasem ludzi dyscyplinować, czy jakoś im narzucać różne zalecenia, czy jakieś takie reguły wyznaczać, zgodnie z którymi powinni postępować. I jeżeli po prostu zachowujemy się naturalnie, to jesteśmy też wtedy w stanie lepiej się wczuć w potrzeby innych, jakoś zobaczyć, czego ludzie akurat potrzebują i znaleźć jakieś takie umiejętne środki, żeby rzeczywiście się o nich zatroszczyć, żeby też poczuli, że to jest taka autentyczna troska i współczucie, z jakim podchodzimy do nich, do innych osób. Też zauważą, jak właśnie najbliżsi mogą zauważyć, w jaki sposób w ogóle obcujemy z ludźmi, i obserwując to, może ich przekonać nasza postawa. Także to, co jest tutaj istotne, jeżeli chcemy rzeczywiście okazywać współczucie, czujemy jakoś to współczucie w nas, że się w nas rozbudza i chcemy jakoś pomagać innym, to trzeba sprawdzić rzeczywiście, jakie mamy podejście, w jaki sposób działamy. Jeżeli to konieczne, to jakoś skorygować swoją postawę, swój sposób zachowania, po to, aby rzeczywiście to współczucie mogło, inni mogli z niego skorzystać naprawdę w sposób taki naprawdę skuteczny. Mówiliśmy też o tym, że często, kiedy myślimy o współczuciu, o praktykowaniu współczucia, to kojarzy nam się to z takim wszechogarniającym współczuciem Buddów i Bodhisattwów. Z czymś, z taką postawą wszechogarniającą, nieograniczoną. No i wtedy może nam się wydawać, że jest to coś poza naszym zasięgiem, że my nie jesteśmy w stanie wzbudzić sobie aż tak wielkiego współczucia. Wspominaliśmy też o tej historii z jednego z poprzednich żywotów Buddy, kiedy był królem jakiegoś królestwa, jakimś kraju, i w pewnym momencie oddał komuś cały swój kraj, całe swoje królestwo. I kiedy słyszymy coś takiego, to myślimy, nie, aż na tak wielkie współczucie mnie nie stać. Nie jestem w stanie aż tak, chociaż tak współczujący czy współczująca. Może przede wszystkim dlatego, że akurat nie mamy takiego kraju, który moglibyśmy ofiarować. ale też jakby dlatego, że jakby nie, jakby nie, nie wydaje nam się, że mamy aż tyle, że moglibyśmy to innym ofiarować. Że to współczucie po prostu nie mamy wystarczających czy umiejętności, czy środków, żeby aktywnie to współczucie okazywać, żeby dawać coś innym. Ale jeżeli przyjrzymy się swojemu życiu i tym, czym dysponujemy w życiu, to przypuszczam, że okaże się, że większość z nas żyje na dosyć dobrym poziomie, że takie podstawowe nasze potrzeby są zapewnione. Może nie jesteśmy bogaci, ale mamy zasadniczo wszystko, czego potrzebujemy w sensie materialnym. Jeżeli tak jest, to możemy się uważniej przyjrzeć, czy rzeczywiście tak jest, że nie możemy się niczym z innymi podzielić. Możemy na przykład spojrzeć na różne rzeczy, które mamy, na przykład ubrania. Czy wszystkie te ubrania na co dzień używamy? Na ogół jest tak, że mamy jakieś ubrania, które gdzieś tam przechowujemy w szafie, ale których na co dzień nie używamy, które tam mogą długo leżeć nieużywane. Może to są ubrania, które kiedyś używaliśmy, a teraz już ich nie potrzebujemy. Mogą to być też ubrania naszych dzieci, z których te dzieci wyrosły, kiedyś je nosiły, ale już wyrosły i no już ich nie używamy i być może nie będziemy, nie będą one używane. Wtedy, jeżeli tak jest, rzeczywiście mamy takie ubrania, no to można pomyśleć o tym, żeby oddać je komuś, kto ich może potrzebować, albo jakimś organizacjom dobroczynnym. Są specjalne organizacje, które zajmują się zbieraniem takich używanych ubrań i ich dystrybuowaniem wśród tych, którzy mogą ich potrzebować. Albo są takie specjalne sklepy, które przyjmują, czy skupują albo przyjmują takie używane ubrania, po czym jakoś je porządkują, naprawiają, cerują, biorą i potem jakby są one dostępne po jakoś bardzo niskich cenach. W Malezji jest tak, że często ludzie, którzy mają dzieci i te dzieci już jakoś są już podchowane, już trochę podrośnięte, to wtedy właśnie ubrania tych dzieci, które już, z których wyrosły, które już nie są używane, często taka rodzina ofiarowuje jakimś młodszym rodzinom, których dzieci są młodsze. No i to jest duża pomoc. Te młodsze rodziny bardzo chętnie przyjmują taką pomoc, ponieważ no jest to też pośrednio pomoc w sensie finansowym, ponieważ wtedy nie muszą wydawać pieniędzy na nowe ubrania. Może być tak, że ich sytuacja finansowa nie jest najlepsza i mogą potrzebują tych pieniędzy właśnie na coś innego. Więc każdy z nas może jakoś spojrzeć na to, co ma w domu, na przykład ubrania, i może spróbować rzeczywiście podzielić się w jakiś sposób tym, przekazać to osobom bardziej potrzebującym. To samo dotyczy na przykład zabawek dziecięcych, też w rodzinach, gdzie są dzieci. Często jest tak, że pewne zabawki już nie są używane, dzieci się już nimi nie bawią i też są organizacje, które zbierają takie zabawki i potem je wysyłają gdzieś indziej, w miejsca, gdzie one są rozdawane innym rodzinom, czy innym dzieciom. Jednym słowem chodzi o to, że możemy się przyjrzeć, czy może mamy w domu jakieś rzeczy, które kiedyś może potrzebowaliśmy, ale w tej chwili już ich nie potrzebujemy, już ich nie będziemy używać, i zastanowić się, czy któreś z tych rzeczy możemy ofiarować innym, czy przekazać takim organizacjom, czy w miejscach, gdzie ludzie potrzebują, albo podzielić się bezpośrednio osobom, które mogą ich potrzebować. Można też jakoś rozszerzyć ten zakres pomocy, czy tego współczującego dawania, poprzez również zasilenie różnych takich organizacji środkami finansowymi, jeżeli nas na to stać. Często jest tak, że takie organizacje dobroczynne niejako nie zajmują się jakąś działalnością gospodarczą, dzięki której zarabiają jakieś pieniądze, zdobywają jakieś fundusze aktywnie i czasem po prostu też zmagają się z problemami finansowymi. A więc można pomyśleć o tym, jeżeli nas na to stać, aby właśnie jakimiś sumami pieniężnymi zasilić takie organizacje i pomóc im w ich właściwej działalności, czyli właśnie pomocy innym osobom, jakimś biedniejszym, czy pośrednictwu w przekazywaniu różnych rzeczy. A więc widać, że można rzeczywiście jakoś praktycznie to współczucie okazywać i to wcale nie musi być tak, że nie możemy tak naprawdę tego współczucia aktywnie okazywać, czy nie mamy wystarczających środków. W gruncie rzeczy to, co jest najistotniejsze na początek, jeżeli chcemy to współczucie aktywnie okazywać, to wzbudzić sobie taką motywację do tego, jakąś taką intencję, że chcemy pomagać. Ponieważ czasem jest tak, że nawet jeżeli wiemy o tym, że mamy takie rzeczy, które możemy gdzieś przekazać dalej, to jakby kiedy pomyślimy o tym, co się z tym wiąże, że to jest sporo zachodu z tym, trzeba jakoś te rzeczy przygotować, gdzieś tam to załatwiać, jakby cała procedura jakby tego przekazywania tych rzeczy może nam się wydać pracochłonna czy uciążliwa, no i wtedy jakby ta nasza intencja jakby zanika czy słabnie. Natomiast jeżeli faktycznie dzięki praktyce to współczucie w sobie zaczynamy rozbudzać, wtedy jakby ta przeszkoda znika, wtedy pojawia się taki naturalny impuls, taki odruch, żeby coś robić w tym kierunku, żeby to współczucie aktywnie wprowadzać w życie. I wtedy te przeszkody znikają. Po prostu jesteśmy w stanie podjąć jakiś wysiłek, żeby właśnie się dzielić z innymi tym, co mamy. I oczywiście, jeżeli mamy jakieś rzeczy, których naprawdę potrzebujemy na bieżąco, to nie chodzi o to, żeby takie rzeczy oddawać, tylko to, co możemy bez uszczerbku dla swoich potrzeb ofiarować. Czyli nie musi się to wiązać z jakimś wielkim poświęceniem, dawaniem czegoś, co nam jest potrzebne. Chodzi tylko o to, żeby rzeczywiście rozbudzić w sobie taką postawę, że chcemy to dawać i jesteśmy gotowi jakoś poświęcić nieco czasu, nieco wysiłku na to, żeby jakoś doprowadzić do tego, żeby te rzeczy czy jakieś środki były przekazywane na rzecz innych. A więc warto się przyjrzeć swojej postawie, jeżeli chodzi o to okazywanie współczucia i można ją też jakoś dostosować do tego, co naprawdę chcemy robić i czy to nasze pragnienie okazywania współczucia jest autentyczne. Mówiliśmy też o tym, o jednym z poprzednich żywotów Buddy, w którym on poświęcił swoje życie, poświęcił swoje ciało. No i słysząc taką historię też możemy mieć taką reakcję, no, że nas nie było wystarczy na coś takiego. Czyli w takim razie, aby praktykować współczucie, musimy jakoś poświęcić swoje ciało, swoje życie. Ale można niejako dawać, czy okazywać współczucie, nie oddając swojego życia i poświęcając życie. Natomiast można niejako oddać część, jakieś części swojego ciała. Mianowicie mowa tutaj o oddawaniu organów do przeszczepu. Oczywiście tego rodzaju forma okazywania współczucia, jak ofiarowanie organów, zasadniczo jest możliwa po naszej śmierci. Za życia niewiele możemy ofiarować swojego ciała innym. Natomiast być może nerkę. Nerka jest takim narządem, jedna nerka, która może być ofiarowana jakoś do przeszczepu jakiejś innej osobie czy innym osobom. Ale jest na pewno coś, co możemy za życia ofiarować, nawet ofiarowywać wielokrotnie, mianowicie krew. Jest spora zawsze potrzeba. Szpitale potrzebują, banki krwi potrzebują krwi. Na ogół jest tak, że jeżeli odbywa się jakaś operacja chirurgiczna, coś takiego, to no sporo tej krwi jest potrzebne. I w związku z tym no jest to przykład czegoś, co można robić, czy robić wielokrotnie, niejako ofiarowując część siebie, część swojego ciała na rzecz innych. I w Malezji nasza grupa młodzieżowa, buddyjska grupa młodzieżowa, której byłem liderem, właśnie przeprowadziła taką akcję, taką kampanię w skali ogólnokrajowej całej Malezji, zachęcającą do właśnie oddawania krwi. Generalnie jest tak, że w porównaniu może z innymi częściami świata, akurat w Azji niewielu ludzi oddaje krew. Szczególnie jeżeli chodzi o ludność chińską, bardzo, bardzo rzadko czy niechętnie oddają krew. Natomiast w Malezji po przeprowadzeniu tej kampanii, takiej informującej i przekonującej ludzi do oddawania krwi, rzeczywiście to jakby ta działalność rozszerzyła się na cały kraj, na całą Malezję i w pewnym momencie okazało się, że w zasadzie prawie cała populacja Malezji oddaje co jakiś czas krew. Także tutaj widać, że no, taka kampania powodowana współczuciem może być skuteczna i mieć spory zasięg. I co ciekawe, pewna Niemka przeprowadziła badania nad właśnie tą kwestią, na ile ludzie pochodzenia chińskiego na świecie oddają krew. I okazało się, że na przykład w Kanadzie, czyli Chińczycy, którzy mieszkają w Kanadzie, prawie w ogóle nie oddają krwi. Natomiast w Malezji, jak już wspomniano, tam rozmawiała, przeprowadziła ta Niemka z nami wywiad, ze mną wywiad i no, okazało się, że właśnie dzięki tej kampanii w Malezji prawie wszyscy, prawie cała populacja w pewnym momencie zaczęła oddawać krew. Także to jest jedna rzecz, o której można pomyśleć. Można właśnie oddawać krew, czyli w ten sposób jakoś niejako dzielić się swoim ciałem z innymi. Słyszałem też, że rogówka oka jest takim narządem, który można przeszczepiać i oddawać innym. I jest nawet tak, że taka rogówka może być wielokrotnie wykorzystywana. I co ciekawe, na Sri Lance bardzo wiele osób właśnie oddaje swoją rogówkę. Oczywiście to już następuje po śmierci, kiedy można jakieś narządy przeznaczyć do przeszczepu. Sri Lanka jest krajem w przeważającej mierze buddyjskim. I tam właśnie, co ciekawe, bardzo rozpowszechnione jest właśnie ofiarowanie rogówki oka do przeszczepu. Więc możemy pomyśleć o tego rodzaju jakby pomocy, tego rodzaju okazywaniu współczucia. Są też inne formy, mianowicie różne organizacje, o których wspominaliśmy, organizacje dobroczynne, czy nie nastawione na zysk i mające na celu pomoc w różnych formach niesioną ludziom, często potrzebują pomocy w sensie jakichś konkretnych umiejętności czy siły roboczej, więc możemy też dzielić się swoimi umiejętnościami, czyli jakoś służyć pomocą w tym zakresie tego typu organizacjom, czy to właśnie wykonując jakieś prace umysłowe, czy nawet po prostu pracę fizyczną ofiarowując. Tego rodzaju organizacje zasadniczo opierają się na pracy ochotników. Bez udziału wolontariuszy ich działalność byłaby niemożliwa. Gdyby mieli zatrudniać ludzi, płacić im za pracę na rzecz takiej organizacji, nie byłoby to możliwe pod względem finansowym. A więc to jest na pewno pomoc bardzo potrzebna. Poza tym można też pomyśleć o ofiarowaniu swojego czasu. Właśnie mimo iż możemy mieć poczucie, że no, ten czas wolny, którym dysponujemy, należy wyłącznie do nas i możemy chcieć w tym czasie jakoś robić jakieś własne rzeczy, czy jakieś przyjemności, korzystać z jakichś przyjemności, to można jednak rozważyć, w jaki sposób można też część tego czasu wolnego poświęcić na rzecz pomocy innym, czy takich tego typu organizacji. Są też organizacje, które zajmują się pomocą w przypadku różnych klęsk żywiołowych. I wtedy na ogół jest sporo ludzi potrzebnych, którzy mogliby różne funkcje pełnić i różnego rodzaju pomoc nieść. I są tacy ludzie, którzy z dnia na dzień mogą zrezygnować z tego, co robią i gdzieś lecą w zupełnie inną część świata, żeby jakoś pomagać w radzeniu sobie ze skutkami klęsk żywiołowych. Oczywiście dla nas tutaj, dla szeregu osób, to może być trudne i niewykonalne, ale generalnie chodzi o to, że jest sporo możliwości, żeby jakoś to współczucie aktywnie okazywać i praktykować właśnie albo bezpośrednio poświęcając jakieś części swojego ciała, albo ofiarowując umiejętności, czy pracę fizyczną, czy ofiarowując czas. A więc każdy z nas może się przyjrzeć swojemu życiu i swojej postawie i sprawdzić, na ile rzeczywiście w naszym własnym wypadku takie działania są możliwe. Kolejną praktyką współczucia, którą można uprawiać, jest tak zwane przekazywanie zasług. Albo innymi słowy, dzielenie się korzyściami, jakie przynosi nam praktyka. I jedna forma, w jakiej to można robić i w jakiej to robimy tutaj, to na zakończenie jakiegoś okresu praktyki, czy tutaj na odosobnieniu, na zakończenie śpiewów porannych i wieczornych, następuje właśnie przekazanie zasług. Jest taka formuła, że którą wypowiadamy, że ślubuję, czy pragnę, by zasługi tej praktyki zostały przekazane, czy dotarły do wszystkich odczuwających istot. A więc to jest jakby jeden sposób, aby mieć taką intencję, motywację, żeby wszelkie zasługi, które dzięki praktyce zyskujemy, dotarły do innych, czy zostały ofiarowane innym. Inną formą tego przekazywania zasług, czy korzyści, jakie odnosimy z praktyki, jest niejako takie pośredniczenie w przekazywaniu tych pozytywnych wartości, czy korzyści. Jeżeli coś dostajemy od innych, coś inni nam ofiarowują, my przekazujemy to dalej innym. To nie znaczy, że jakby odpłacamy tym, czy odwdzięczamy się tym samym osobom, od których coś otrzymaliśmy. Powiedzmy, jeżeli spojrzymy na sytuację z naszym Shifu, który przekazał nam wspaniały zestaw praktyk chan i nauk chan, nauk buddyjskich, z których możemy korzystać i te praktyki możemy uprawiać. To nie znaczy, że ten zwrot zasług w tym wypadku miałby polegać na tym, że teraz my Shifu oddajemy te nauki, czy dzielimy się z nim tymi naukami, czy tą praktyką. Chodzi raczej o to, że to, co otrzymaliśmy od niego, to, czego się nauczyliśmy, możemy przekazywać dalej innym osobom, dzielić się tym z innymi osobami. I to można robić w bardzo konkretny sposób, jak dzielą się z innymi tymi praktykami, zapoznając innych z tymi praktykami, które się nauczyliśmy, jak również naszym rozumieniem nauk, to, co poznaliśmy, darmę Buddy, z którą zapoznaliśmy się właśnie praktykując Shifu, czyli z innymi nauczycielami. Możemy w umiejętny sposób dzielić się tym z innymi osobami. To jest właśnie taka jedna z konkretnych form przekazywania tych zasług, czy dzielenia się tymi korzyściami. I można to robić właśnie w taki bardzo konkretny sposób na co dzień w życiu. Teraz można by, ale jednak taką podstawową jakby tym, co leży u podłoża właśnie takiego przekazywania zasług, dzielenia się tymi korzyściami, jest taka współczująca motywacja, taka głęboka intencja, jakby rzeczywiście, żeby pomagać innym, dzielić się tym, dzielić się sobą, dzielić się swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą, dotyczącą praktyki czy nauk Buddy. I teraz skąd bierze się ta współczująca motywacja? No tutaj trzeba sięgnąć znowu do własnej praktyki chan. Poprzez osobistą, własną praktykę stopniowo pozbywamy się swoich strapień i wtedy w sposób naturalny takie współczucie się pojawia. Chęć jakby dzielenia się z innymi sobą, tym, co mamy do zaofiarowania. Chodzi tylko wtedy o to, jeżeli mamy taką motywację, taką jakąś wewnętrzne przekonanie i taki pęd do tego, żeby się tym dzielić, chodzi tylko o znalezienie odpowiednich form, umiejętnych sposobów, aby to robić. I jeżeli tak postępujemy, to można powiedzieć, że wtedy nasza praktyka jest taka holistyczna, całościowa, ponieważ wtedy składają się na nią zarówno jakieś konkretne metody praktyki, które możemy stosować, jak i konkretne sposoby działania w świecie, by dzielenie się efektami swojej praktyki z innymi na co dzień. I można powiedzieć, że wtedy ta praktyka jest kompletna, i jest to być takie autentyczne, prawdziwe uprawianie tej praktyki w życiu codziennym, czyli sprawienie, aby ta praktyka nie ograniczała się tylko do stosowania metod praktyki, ale żeby wprowadzać ją w życie i dzielić się jej efektami na co dzień w życiu.
O, czy da się fasić, chongman, zyhuj, zęcang.
So I wish everyone the joy of chan, and that your wisdom will grow day by day.
Więc życzę wszystkim, abyście czerpali z tej radości, jaką daje Chan, i aby wasza mądrość codziennie się powiększała.